czyli w praktyce to wygląda tak, że nie tylko modlimy się sami, ale państwo również razem modlicie się.
Wchodząc do ruchu, podejmujemy zobowiązania. Jednym z takich zobowiązań jest modlitwa małżeńska. I spotkanie kręgu to jest między innymi czas na to, żeby z realizacji tych zobowiązań w tej wspólnocie się rozliczyć. Opowiedzieć o tym, jak realizujemy. No to jest czynnik i motywujący, i dyscyplinujący, ale ja myślę, że przede wszystkim inspirujący, kiedy słucha się o tym, jak inni ludzie, nasi przyjaciele w kręgu, realizują swoje zobowiązania. Jak się razem modlą, jak razem poznają Pismo Święte. Elementem tych zobowiązań jest też dialog małżeński.
Czyli ta rozmowa.
Czyli taka rozmowa o rzeczach ważnych, taka rozmowa, w których ustalamy pewne reguły życia i staramy się według tych reguł żyć. Takim zobowiązaniem jest również uczestnictwo w rekolekcjach, czyli formowanie się w ten sposób. I ja myślę, że tutaj najważniejsze jest właśnie ten... To też jest tak, że my mamy jakieś doświadczenie, jakąś historię uczestnictwa w ruchu za sobą. Na którymś etapie być może najważniejszy był ten element dyscyplinujący, że trzeba wobec wspólnoty powiedzieć na przykład, że nie zrobiliśmy dialogu małżeńskiego. I to przychodzi zwykły wstyd, tak, że nie udało nam się, nie zrobiliśmy tego. Ale po jakimś czasie to przychodzi właśnie ten element inspirujący, że słuchamy, jesteśmy w grupie ludzi, którzy chcą, mają dobrą wolę, chcą się rozwijać w Panu Bogu. I obserwujemy, jak wspaniałe rzeczy, jakie łaski na nas spływają właśnie przez to, że to robimy, to realizujemy. Ja nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jak powiem o tym, że ostatnio na kręgu rozmawialiśmy właśnie o tym, o postawie wdzięczności i że my tam właśnie uczestnicy tego konkretnego kręgu, jak wiele łask otrzymujemy. Być może udział w ruchu uzdolnił nas do tego, żebyśmy my widzieli, że to, co się dzieje wokół nas i to, co dzieje się w naszym życiu, jest właśnie takim cudem i taką łaską Bożą, którą otrzymujemy. Być może my tego wcześniej po prostu nie byliśmy w stanie zobaczyć, że to, że udaje nam się żyć razem, zachować wierność, że nasze dzieci modlą się razem z nami, że to są cuda, że to jest łaska Boża, która działa.
Chyba jeżeli zapytałabym różne małżeństwa skupione właśnie w tym ruchu, to dla każdego małżeństwa inne zobowiązanie jest ważniejsze albo trudniejsze w realizacji. To wszystko tak naprawdę, albo też wszystko zależy od momentu, w jakim akurat znajdujecie się w małżeństwie.
Na pewno każdy ma kłopoty z czymś innym. Chyba nie ma w żadnym kręgu, ośmiela się powiedzieć, małżeństwa, które nie miałoby kłopotu z realizacją któregoś ze zobowiązań. Natomiast dla mnie domowy kościół był pewnego rodzaju odkryciem. Na pierwszym spotkaniu powiedziano nam, że domowy kościół to taka wspólna droga małżonków do Pana Boga i pokazano nam to na przykładzie trójkąta rodzinnego, że im więcej się ze sobą modlimy, im więcej czasu ze sobą spędzamy, im więcej ze sobą rozmawiamy, to tymi dwoma drabinkami, tymi dwoma ścianami, ramionami, tak, zbliżamy się do Pana Boga. I dla mnie to było wielkie odkrycie, jeżeli jedno zostanie w tyle, no to nam się nie uda razem, więc trzeba tego drugiego ciągnąć, mobilizować i to właśnie odkryłam w domowym kościele. I tak jak Andrzej powiedział, no domowy kościół naprawdę daje nam bardzo wiele, bo ja myślę, że rozwijamy się jako małżonkowie, jako rodzice. Jakbym miała powiedzieć, w czym pomógł nam domowy kościół, to właśnie i w takim rozwoju osobistym, i w rozwoju małżeńskim. Modliliśmy się zawsze rodzinnie, ale nigdy nam nie przyszło do głowy, że jest jeszcze coś takiego jak modlitwa małżeńska, no bo z dziećmi się modlimy, to jest naturalne dla nas. Natomiast modlitwa małżeńska i chcę tutaj powiedzieć może tak przewrotnie, ale domowy kościół pomaga w płodności, bo pozwala się otwierać na życie. W naszym kręgu, gdzie jest 7 małżeństw, mamy w tej chwili, policzyłam przed chwilką, 23 dzieci plus jedno w drodze. Jesteśmy najbardziej dzietnym kręgiem podobno tutaj w Opolu.
Ale tyle rozmawiamy o małżeństwach, a z nami w studiu ksiądz. I po krótkiej przerwie zapytam, jaka jest rola księdza właśnie w takim kręgu i w tym całym ruchu.
Radio Doxa. Radio Doxa. Wiemy, co dobre. In love, thought it was enough.
Wracamy z naszą audycją poświęconą kościołowi domowemu w naszej diecezji, w diecezji opolskiej. I obiecałam przed przerwą, że teraz zapytam księdza właśnie o to, jaka jest jego rola w kościele domowym, skoro tutaj małżeństwo i rodziny są na pierwszym planie. I jak ksiądz w ogóle się czuje w takim kościele domowym, w którym na takich kręgach, na takich spotkaniach poruszane są tematy związane z życiem małżeńskim, z problemami małżeńskimi. Ksiądz Sławomir Kwiatkowski teraz z nami.
Proszę, jak tutaj zostało powiedziane przed chwilą, jako młody kapłan przyszedłem do parafii, jakoś najpierw zająłem się młodzieżą, zakładając grupę młodzieżową oazową. Później jakoś to ewoluowało i powstały dwa kręgi w parafii. I ja właściwie się sam uczyłem tego, jak być kapłanem w tym kręgu. Bo właściwie ten krąg domowego kościoła jest przewidziany dla małżonków. No i właściwie byłem tam jedyną osobą stanu wolnego, albo raczej bez żony, raczej niewolnego, ale bez żony.
Po ślubach.
Po ślubach, tak. Ale uczyłem się tego, jak być, i przyglądałem się temu. Oczywiście byłem też inspirowany, uczony przez te małżonki, bo ja byłem też młody, no i też wszystkiego nie wiedziałem. Tak naprawdę była to dla mnie nauka. Ale powiem, że była to taka nauka, którą później wykorzystywałem. Na przykład często się zdarza w szkole, na przykład młodzież mówi do księdza: ksiądz takie tematy na katechezie o małżeństwie podejmuje, a ksiądz żony nie ma, co ksiądz może wiedzieć o małżeństwie? A ja mówię, a ja wiem. I mówię, bo słyszałem to, bo mam takie małżeństwa, które mówią o tym, że są takie problemy i próbujemy to razem gdzieś tam rozwiązywać. I potem takie oczy, że jednak ksiądz może coś wiedzieć, mimo że nie ma żony, mimo że no może nie jest w tym tłoku takim małżeńskim zabiegania, ale przynajmniej jakieś przeczucie wie tego, co w małżeństwie się dzieje.
A kim dla was jest właśnie kapłan? Kapłan, który przynależy, powiedzmy, do danego kręgu.
Ja jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że ksiądz, żaden ksiądz nie jest kosmitą. Nie znalazł się na ziemi nie wiadomo skąd. Każdy człowiek
ma doświadczenie rodziny.
Swojej.
Tak, swojej rodziny i też właśnie ksiądz w kręgu ma za zadanie taką właśnie opiekę duchową. Mówiliśmy o tych elementach spotkania w kręgu. Najważniejsze jest właśnie dobre odczytywanie treści Słowa Bożego. I w tym momencie, kiedy my czytamy Pismo Święte, kiedy rozważamy Słowo Boże, kiedy dzielimy się Słowem Bożym, mogą się nam zdarzyć jakieś tam złe interpretacje. Wtedy ksiądz, mając formację, wie, w którą stronę takie spotkanie, takie rozważanie poprowadzić.
Kapłan uczestniczy w takim spotkaniu?
Tak, oczywiście. Od początku do końca przeważnie, czyli od tej części
dzielenia się życiem.
Tak, dzielenia się życiem, po błogosławieństwo na końcu. Obecność kapłana daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. Właśnie Andrzej mówił wcześniej o tym, że niektórzy być może mogą się spodziewać lewitowania. Nie lewitujemy właśnie dzięki obecności księdza podczas spotkań, kiedy by nam przychodziły do głowy różne pomysły, chociażby właśnie przy interpretacji Pisma Świętego, to mamy to zabezpieczenie. My możemy zapytać księdza. My mamy najwspanialszego księdza prowadzącego. Wiem, że pozostałe małżeństwa powiedzą to samo, ale nasz ksiądz Tadeusz zdecydowanie zasługuje na takie miano. Właśnie cenimy go za to, że on zawsze jest z nami, z tą gotowością odpowiedzenia nam na nasze wątpliwości. Wtedy, kiedy pojawiają się jakieś problemy natury, przeważnie oczywiście teologicznej, to mamy wykładnię Kościoła katolickiego. Może tu wykaże się brakiem znajomości innych stowarzyszeń ruchów w Kościele katolickim, ale wydaje się, że niewiele jest takich, które zakładają obecność na każdym spotkaniu kapłana.
Ja sobie tu wypisałem takie cechy, czy właśnie z rzeczy, które kapłan, że tak powiem, którym już służy małżeństwom, na spotkaniu. Po pierwsze, trzeba by powiedzieć, że kapłan sprawia taką komplementarność sakramentu małżeństwa i kapłaństwa. Tak my się wzajemnie ubogacamy. Ja się ubogacam małżonkami, ich sakramenty małżeństwa, tym jak go przeżywają i myślę, że małżeństwa ubogacają się też moją osobą jako kapłanem. Są to zresztą dwa sakramenty, które są do budowania wspólnoty. Do takiej grupki należą. Ale dodatkowe takie zadania kapłana to takie, należą do nich tak. Jest takim doradcą duchowym, to o czym tutaj mówiliście. Służy radą, zachęca, kieruje ku celom istotnym, bo czasami na tych spotkaniach, szczególnie przy tej kawce, jak już tak jest tam tak dobrze, no to czasami nie chce się wejść do tych trudnych spraw i formacji, bo to też jest wymagające i wtedy kapłan czasami musi adrem do rzeczy. Delikatnie, ale musi przypomnieć, po co tutaj się spotykamy, tak? Czasami trzeba naprostować, jeżeli jest jakaś taka potrzeba. Służy pomocą braterską, ale i wymagającą. I przede wszystkim też wspiera modlitwą. To, co tutaj przed chwilą też mówiliśmy w przerwie, to kapłan jest też takim znakiem obecności Chrystusa. Te święcenia kapłańskie, które ma, nie są obojętne dla ludzi, z którymi się spotyka. Czy to w kręgu, czy w parafii, czy gdziekolwiek indziej jest, czy na jakimś obozie z ministrantami, czy gdziekolwiek indziej. Jest przedstawicielem pasterzy, więc to jest taka łączność z Kościołem, tak, że myślę, że te rodziny, może się wypowiedzą za chwilkę, ale może czują taką obecność tego, że pasterz jest z nimi, pasterz czuwa, tak, że pasterz tym okiem, może czasami cichym, spokojnym, bo tam się nie wypowiadasz tak bardzo na spotkaniu, ale okiem ogarnia to wszystko. I jest przede wszystkim też, myślę, świadkiem wiary. Świadkiem wiary dla małżonków.